Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Witaj majowa jutrzenko, świeć naszej polskiej krainie. Uczcimy ciebie piosenko, która w całej Polsce słynie. Witaj maj, trzeci maj, u Polaków błogi raj. Witaj maj, trzeci maj, u Polaków błogi raj. Tam w Łazienkach jest ruina, w której Polak pamięć chował. Tam za czasów Konstantyna szpieg na nasze łzy czatował. A gdy nadszedł trzeci maj, kajdanami brzęczał kraj. A gdy nadszedł trzeci maj, kajdanami brzęczał kraj. W piersiach rozpacz uwięziona, w listopadzie wstrząsła sercem. Staje Polska z grobu lona, wierzcha ją dumni morderce. Błysnął znowu trzeci maj i już wolny cały kraj. Błysnął znowu trzeci maj i już wolny cały kraj.
Witamy Państwa w sobotnie popołudnie w kresowej audycji w Radiu Gdańsk. Pozdrawiamy Państwa serdecznie, tym razem nie z Gdańska, a prosto z Wilna. Choć nie jeden Wilniuk zapewne powiedziałby z Wilna.
Nie inaczej, panie Michale, ostatnio zachęcał nas do odwiedzenia Wilna redaktor Walenty Wojniło. A że u nas, jak mawiał Kazimierz Pawlak, bohater filmu Sami Swoi, słowo droższe pieniędzy, to od dzisiaj przez kilka dni jesteśmy w tym miłym mieście.
Przywitaliśmy Państwa pieśnią o majowej jutrzence roku 1791. Jutrzence Rzeczpospolitej Obojga Narodów, Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. A pieśń tę do słów powstańca listopadowego Reinolda Suchodolskiego wykonał oczywiście Bernard Ładysz, wilnianin, którego dziś jeszcze usłyszymy. I właśnie Wilno, w którym jesteśmy, było w mijającym tygodniu w centrum uwagi. To właśnie tutaj 2 maja premier Mateusz Morawiecki spotkał się z prezydentem i premierem Litwy i to właśnie w Wilnie obchodził Dzień Flagi oraz Dzień Polaków i Polonii za granicą.
I w Wilnie premier Mateusz Morawiecki wręczył odznaczenia państwowe zasłużonym miejscowym Polakom, uczestniczył w otwarciu nowego gmachu skrzydła Domu Kultury Polskiej i nowej siedziby TVP Wilno. Złożył kwiaty w mauzoleum matki i serca syna oraz w kaplicy powstańców styczniowych na cmentarzu na Rossie.
Ten Dom Kultury Polski jednocześnie staje się takim ośrodkiem życia tutaj Polaków na Litwie w Wilnie.
Artur Ludkowski, dyrektor Domu Kultury Polskiej w Wilnie.
A z drugiej strony nie jesteśmy takim getem, bo jesteśmy otwarte na wszystkie imprezy. I u nas tutaj różne mniejszości, w większości robią imprezy, także z tego powodu podwójnie cieszymy się.
Tutaj na propagandę odpowie się prawdą.
Premier Mateusz Morawiecki.
Tutaj na imperializm odpowiada się otwartością, pracą na rzecz porozumienia pomiędzy narodami. Kiedy spoglądamy wstecz, widzimy pokolenia Polaków mieszkające na wschód od naszej ojczyzny, którzy na dekady zostali przez Rosję odcięci od swojego języka, swojej kultury. Znamy wszyscy proces rusyfikacji. Nie możemy pozwolić, aby ta historia się powtórzyła.
Powierzchnia będzie prawie 10 tysięcy metrów kwadratowych i dojdą do tego nowe części, które faktycznie były, bo na przykład to, co zbudowane zostanie nowe studium, faktycznie zostało zbudowane TVP Wilno, to TVP Wilno przyjdzie do tego studium, bo teraz oni dzierżawili różne pokoje po całym budynku, to będą mieli prawdziwego zdarzenia studio. Poza tym będzie nowa sala teatralna. Rozszerzyliśmy bazę hotelową, będzie rozwiązany problem parkowania dla organizacji społecznych, naszych tutaj gości.
Przede wszystkim będzie latarnią wolności dla Polaków, dla Litwinów, zawsze otwarty, a także dla pozostałych narodów Europy Środkowej. Silne kultury nie boją się różnorodności, to ona nas wzmacnia, ale też silne kultury doskonale rozpoznają podobieństwa.
Warto dodać, że na pobliskim placu ratuszowym odbył się koncert Polska w sercu, w którym wystąpiły polskie zespoły i wokaliści. Między innymi Golec Orkiestra, Phil Pectus Demono oraz Doda i Maryla Rodowicz, piosenkarki o wileńskich korzeniach. To wszystko działo się 2 maja. 3 maja odbyły się uroczystości na Rosie, natomiast praktycznie przed chwilą zakończyła się Wielka Parada Polskości, zorganizowana przez Związek Polaków na Litwie. Nasi rodacy w barwnym pochodzie przeszli ulicami Wilna, w Ostrej Bramie uczestniczyli we mszy świętej, a dzisiejsze świętowanie zakończył na wspomnianym Placu Ratuszowym piękny występ zespołu Mazowsze, który jutro będzie gościć także w Solecznikach.
Serce rośnie, gdy się widzi naszych rodaków, którzy nawiązując do tytułu koncertu tu w Wilnie, na Wileńszczyźnie i całej Litwie noszą Polskę w sercu. O Wileńskiej Paradzie Polskości opowiemy Państwu więcej w przyszłym tygodniu. A teraz połączymy się już z naszymi korespondentami z Kuriera Galicyjskiego, Kariną Wysoczańską i Eugeniuszem Sało. Powiedzcie, co u Was słychać, jak Polacy na ziemi lwowskiej świętowali rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja?
Witamy słuchacze i witamy panów, czyli możemy śmiało powiedzieć: Lwów wita Wilno. Mamy nadzieję, że przyjdzie taki czas, że także we Lwowie będzie można taką paradę polskości zorganizować, na którą już dzisiaj wszystkich zapraszamy. A wracając do panów pytania, to obchody 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja rozpoczęły się we Lwowie złożeniem kwiatów pod pomnikiem Adama Mickiewicza, po czym w Bazylice Archikatedralnej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny odprawiona została msza święta intencji ojczyzny.
Tradycyjnie Polacy z Lwowa i ziemi lwowskiej, przedstawiciele polskich towarzystw i organizacji, polscy dyplomaci oraz władze Lwowa i obwodu lwowskiego złożyli wieńce pod monumentem Wieszcza Narodowego.
Emil Legowicz, prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, podkreślił, że pierwsze dni maja i przypadające w tym czasie polskie święta narodowe to wyjątkowe dni dla każdego Polaka żyjącego za granicą.
Działamy tak, żeby ojczyzna nie wstydziła się tego, że my tu pozostaliśmy. Robimy wszystko, aby polskość była naprawdę na wysokim poziomie.
Z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji, a także święta Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Katedrze Lwowskiej odprawiono uroczystą mszę świętą w intencji ojczyzny, której przewodniczył arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski.
A teraz udamy się do Złoczowa, leżącego około 70 km od Lwowa. Mimo trwającej wojny w mieście nadal prężnie działa Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Złoczowskiej oraz Sobotnia Szkoła Polskiej Mniejszości Narodowej.
Polskie towarzystwo zostało założone w 1992 roku. 3 lata później ze środków Senatu RP w Złoczowie powstał Dom Polski, gdzie do dziś spotykają się miejscowi Polacy. Tutaj obchodzą święta narodowe, śpiewają w chórze i po prostu przebywają razem.
Robimy 3 maja, 11 listopada, spotkanie oplotkowe, to co z towarzystwem się spotykamy. Zapraszamy ich na wspólną kawę, na rozmowę, na przedstawienie jakiejś wystawy czy koncertu, tak żeby ich jakoś podtrzymywać i rozmawiać z nimi i być z nimi razem.
Powiedziała Halina Stojanowska, prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Złoczowskiej.
Przy towarzystwie w Złoczowie działa też Sobotnia Szkoła Polskiej Mniejszości Narodowej. Dzieci i młodzież uczą się tu języka polskiego, zdobywają wiedzę o historii i kulturze Polski. I to na dzisiaj wszystko. Pozdrawiamy z Kuriera Galicyjskiego. Życzymy panom udanego pobytu w Wilnie i oczywiście przekażcie nasze serdeczne pozdrowienia redaktorowi Walentemu Wojniło.
Bardzo dziękujemy za życzenia, pozdrowienia i za zaproszenie. Z pewnością z niego skorzystamy. Proponuję, posłuchajmy teraz, jak w międzywojniu we Lwowie świętowano 3-majową rocznicę. Swoimi wspomnieniami podzielił się z nami lwowianin Witold Szolginia.
3 maja we Lwowie to było wspaniałe, radosne, słoneczne święto, na które się czekało tak jak na gwiazdkę albo na Wielkanoc, a może nawet bardziej. Święto było prawdziwie narodowe, chyba w naszym tamtoczesnym odczuciu świąteczniejszy jeszcze od święta uzyskania niepodległości w listopadzie. Zaczynało się to od samego rana. Kiedy tylko otwierałem oczy, od razu wskakiwałem obiema nogami w to święto trzeciomajowe. Przede wszystkim rejestrowały to święto moje uszy, ponieważ naokoło słyszało się trzeciomajowe śpiewy i melodie. Kiedyś tutaj mówiłem o maju lwowskim, kiedy to orkiestra 14 Pułku Ułanów z kampanili Kościoła Matki Boskiej Ostrobramskiej na Rogatce Łyczakowskiej wygrywała na całe miasto pieśni maryjne. 3 maja dochodziła do tego jeszcze pieśń 3 maja. Witaj, majowa jutrzenko, świeć naszej polskiej krainie. Witamy ciebie piosenką, która w całym kraju słynie. Wiwat maj, 3 maj, dla Polaków istny raj. Z ułańskich złotych trąb melodia ta płynęła na cały mój Łyczaków. 3 maja także docierał do mnie przez okno otwarte szeroko, a stamtąd napływały nie tylko majowe zapachy, ale także melodie śpiewane dosłownie przez każdego. Ja naprawdę nie wiem, jak to się działo. Nas nie łączono tych trzeciomajowych piosenek, a wszyscy od urodzenia je znali i wszyscy je w tym dniu śpiewali. Oczywiście tego dnia szło się do gimnazjum, skąd ze sztandarem na czele wyruszało się do kościoła Klarysek na początku ulicy Łyczakowskiej, do naszego gimnazjalnego kościoła na nabożeństwo uroczyste, a potem szło się albo na defiladę, na którą podążali ci ułani między innymi, albo do domu. Po obiedzie szło się na jakąś uroczystą akademię w oddziale 4 Sokoła na rogu ulicy Paulinów i Łyczakowskiej, gdzie zawsze odbywały się wszelkiego rodzaju akademie, uroczystości nasze gimnazjalne i dzielnicowe łyczakowskie. Cały dzień był uroczysty, cały dzień był wesoły, słoneczny, zielony, a kończyło się to wszystko jakimś festynem. Festyny sławne we Lwowie albo pod Lwowem w Brzuchowicach, Winnikach, gdzie było wszystko, i karuzele, i biegi w workach, i biegi z jajkiem na łyżce, i wdrapywanie się na słup, na którego szczycie czekała nagroda jakaś, zwykle pęto kiełbasy. Jeszcze jeden moment bardzo taki istotny. Wszystkie okna w mieście były ozdobione nalepkami trzeciomajowymi. Teraz nie ma tego zwyczaju, a to tak bardzo zdobi miasto. Nalepka w kolorze czerwonym, na tym biały emblemat Wiwat 3 maja albo inny patriotyczny, godło narodowe. Całe miasto, jak długie i szerokie, miało okna przybrane nalepkami. Ja mam też takie nalepki z tych i z innych okazji w swoich zbiorach i kiedy je przeglądam, jak żywe staje to święto majowe, które zawsze było słoneczne, zawsze było zielone, zawsze było narodowe i zawsze było najpiękniejsze w ciągu całego roku.
Wspomnieniowy materiał archiwalny Witolda Szolgini otrzymaliśmy od redaktor Danuty Skalskiej, autorki audycji Lwowska Fala w Polskim Radiu Katowice. Z okazji Dnia Flagi życzenia i słowa otuchy skierował do naszych rodaków pan Artur Michalski, ambasador Rzeczpospolitej Polskiej na Białorusi.
Polacy z Białorusi, drodzy rodacy, 2 maja, Wigilię Wielkiego Święta Konstytucji 3 maja 1791 roku, świętujemy nasze polskie barwy narodowe, biało-czerwone. Biało-czerwone flagi towarzyszą nam przez całe życie na szkolnych uroczystościach, podczas świąt narodowych. Pod biało-czerwonymi sztandarami nasi żołnierze bronili wolności i niepodległości naszej ojczyzny. Te barwy każdy z nas ma w swym sercu. Dzisiaj świętujemy także obecność Polaków poza granicami swojej historycznej ojczyzny, rozsianych po całym świecie, również mieszkających na Białorusi. Nie jest teraz czas radosnego świętowania na Białorusi. Raczej jest to czas smutku i cierpienia. Czas dotkliwych represji wobec wszystkich, którzy pragną wolności, także wobec polskiej mniejszości narodowej. Czas, w którym tysiące uczciwych ludzi, również Polaków, wtrącono do więzień. Więziono panią Andżelikę Borys, prezes Związku Polaków na Białorusi. Nadal siedzi w więzieniu znany nam wszystkim Andrzej Poczołut. Jest to czas brutalnej propagandy reżimu wymierzonej również w Polskę. Czas wojny rozpętanej przez Rosję przeciwko wolnej, niepodległej Ukrainie. Wojny, w której reżim w Mińsku pomaga rosyjskiemu agresorowi. Niezależnie jednak od bardzo trudnej sytuacji, nie zapominajcie o tych majowych świętach. Świętach jednoczących i umacniających naszą polską wspólnotę. Świętach dodających otuchy, przywracających nadzieję, inspirujących do dobrego wychowania naszych dzieci i wnuków. Dających siłę do przetrwania trudnych czasów. Świętujcie w swoich sercach. To wam doda sił, to poprowadzi was do zwycięstwa.
Serdecznie i ciepło pozdrawiamy naszych rodaków na Białorusi. Szanowni Państwo, w redakcji w Gdańsku jest już Daniel Wojciechowski. Posłuchajmy zatem kresowego kalendarium historycznego, a my usłyszymy się ponownie w drugiej części audycji za kilka minut.
Dzień dobry panowie i dzień dobry państwu. 5 maja 1819 roku w majątku Ubiel, to około 30 km od Mińska, obecnej stolicy Białorusi, urodził się Stanisław Moniuszko. Tej postaci chyba nie trzeba nikomu dokładnie opisywać. Kompozytor po zakończeniu studiów w Berlinie w roku 1840 ożenił się w kościele na Antokolu w Wilnie z Aleksandrą Millerówną i zamieszkał razem z żoną u swoich teściów przy ulicy Niemieckiej 3. Obecnie to numer 26. Z Wilnem Moniuszko związał się na 18 lat. Komponował, pracował, będąc m.in. organistą w kościele Świętych Janów. Do dziś popiersie Moniuszki możemy zobaczyć w kościele akademickim Świętych Janów, pomnik na skwerze przy wileńskim kościele Świętej Katarzyny, a pamiątkową tablicę na frontonie domu przy ulicy Niemieckiej. 6 maja 1801 roku wileński magistrat zalegalizował powstały w 1769 roku cmentarz na Roście. Współcześnie jest to jedna z czterech polskich nekropolii narodowych z mauzoleum, gdzie spoczywa matka i serce Józefa Piłsudskiego. Cmentarz na Roście został poważnie zniszczony w roku 1952. W 67 został zamknięty, a w 69 wpisany do rejestru zabytków. Teraz z Wilna do Lwowa się wybierzemy, bo 5 maja 1880 roku tam właśnie, we Lwowie, uruchomiono komunikację tramwajową, jeszcze wtedy konną. Lwowska sieć to jeden z najstarszych systemów tramwajowych na dawnych ziemiach polskich, a zarazem jedyna działająca sieć tramwajowa na dawnych kresach II RP. Jutro mijają od tego wydarzenia 103 lata. 7 maja 1920 roku Wojsko Polskie wraz z oddziałami ukraińskimi zdobyło Kijów. Było to zwieńczenie polskiej ofensywy, czyli tzw. Wyprawy Kijowskiej, rozpoczętej niewiele wcześniej, 27 kwietnia tego samego roku. Wyprawa w czasie trwającej wojny polsko-bolszewickiej okazała się ogromnym sukcesem. Polacy rozgromili w jej trakcie wojska bolszewickie i zajęli całą prawobrzeżną Ukrainę, tracąc zaledwie 150 żołnierzy. Rannych zostało około 300. Kontrofensywa sowiecka rozpoczęła się tydzień później. Ostatecznie losy polskiej niepodległości rozstrzygnąć miały się dopiero na przedpolach Warszawy i później w czasie operacji niemeńskiej. Warto na koniec wspomnieć jeszcze o słynnym i wspaniałym aktorze, który odszedł 3 lata temu. 2 maja 1942 roku we Lwowie na świat przyszedł Wojciech Przoniak. Spędził we Lwowie jedynie 2 lata, gdy jego rodzina została z miasta wysiedlona.
Jak długo w sercach naszych, choć kropla polskiej krwi, jak długo w sercach naszych, ojczysta miłość tkwi. Stać będzie kraj nasz cały, stać będzie piastów gród, zwycięży orzeł biały, zwycięży polski lud. Stać będzie kraj nasz cały, stać będzie piastów gród, zwycięży orzeł biały, zwycięży polski lud. Jak długo Wisła wody na Bałtyk będzie slać, jak długo polskie grody nad Wisłą będą stać. Stać będzie kraj nasz cały, stać będzie piastów gród, zwycięży orzeł biały, zwycięży polski lud. Stać będzie kraj nasz cały, stać będzie piastów gród, zwycięży orzeł biały.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Imprezowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Usłyszeli Państwo przed chwilą raz jeszcze Bernarda Ładysza, którego droga prowadziła po akcji Ostra Brama w lipcu 1944 roku z Wilna przez Miedniki do obozu w Kałudze w Związku Sowieckim, gdzie spędził 2 lata. Taka była droga i los Polaków, doświadczonych sowiecką okupacją w czasie II wojny światowej. O tym za chwilę porozmawiamy z naszym gościem, panem Markiem Gajdzińskim. Rozmowę nagraliśmy pod koniec kwietnia, podczas 16. Kresowej Środy Literackiej w Gdańsku.
Mamy przed sobą książkę Jerzego Gajdzińskiego Golgota Narodów. Jest to wstrząsająca opowieść o życiu w sowieckich łagrach i ucieczce z Workuty. Dziś naszym gościem jest pan Marek Gajdziński, syn autora tej publikacji. Witamy pana w Kresowym Saloniku Radia Gdańsk.
Witam, dzień dobry.
Książka licząca prawie 800 stron jest wyjątkowa z kilku powodów. Jednym z nich są okoliczności jej powstania.
Tak, no rzeczywiście to jest interesująca historia. Mój ojciec zaczął spisywać swoje wspomnienia zaraz po powrocie do Polski z Workuty. Niestety te pierwsze egzemplarze zostały mu skonfiskowane przez Urząd Bezpieczeństwa. No i wrócił do spisywania tego dopiero po wyjściu z więzienia w połowie lat 50. Szło mu to bardzo wolno, ponieważ nauczony przykrym doświadczeniem próbował ukrywać, pisał bardzo ostrożnie, kryjąc się przed innymi, przed znajomymi, nawet najbliższymi, i ukrywał te swoje napisane części po różnych miejscach. I dopiero przyspieszenia sprawa nabrała w 80-tych latach, kiedy nagle się okazało, że jest jakaś szansa na wolność w Polsce i że będzie być może ta książka będzie mogła zobaczyć światło dzienne. No i próbowano ją nawet wydać w latach 80-tych, bo już była gotowa. Takie wydawnictwo Przedświt próbowało, ale niestety no, objętość tej książki, która i tak jest tutaj skrócona, na to nie pozwoliła. No bo wydawnictwa podziemne nie miały takich możliwości, żeby tak obszerne prace wydawać. A później ojciec zmarł, a książka zaginęła. To znaczy maszynopis tej książki został rozdzielony. Ja miałem pierwszy tom, a drugi tom był w redakcji u redaktorów tego wydawnictwa Przedświt. Straciliśmy kontakt zupełnie. To znaczy ja nawet wtedy nie wiedziałem, że oni to robią. I nie mając tego drugiego tomu, ja miałem pierwszy tom, uznałem, że nie ma sensu połowy tej historii publikować. Na szczęście, kiedy pojawił się Facebook, udało się w jakiś sposób odnaleźć tych ludzi i w 2015 roku wreszcie tekst został scalony i od tamtej pory trwały prace redakcyjne. No i w ten sposób książka się ukazała. Ojciec umierając prosił mnie, zaklinał na wszystko, żebym jednak starał się tą książkę wydać. No i po tylu latach wreszcie udało się to zrobić.
A ojciec zmarł w którym roku?
W 92.
Pański ojciec w maju 1940 roku został aresztowany przez NKWD niedaleko Śniatynia w województwie stanisławowskim. Co 15-letni wówczas chłopak robił sam na granicy polsko-rumuńskiej i jak doszło do tego aresztowania?
Ojciec urodził się w Osowcu Twierdzy, to jest nad Biebrzą na północ od Białegostoku. No i oczywiście w 1939 roku we wrześniu okazało się, że nagle są pod okupacją sowiecką i no oczywiście przeszli to wszystko, co przechodzili nasi rodacy, którzy mieli nieszczęście być po tej stronie okupacji sowieckiej, czyli wybory sfingowane, sfałszowane całkowicie. Oczywiście ojciec jako 15-letni chłopak, harcerz, próbował w jakiś sposób okazać swoją niezgodę na to, co się dzieje, więc miał najprzeróżniejsze tam przygody polegające na tym, że no, a to spalił portret Stalina wiszący na stacji, a to rozlepiał jakieś ulotki, które ośmieszały Sowietów. No i kiedy się zorientował, że to śledztwo NKWD jakoś zbliża się do niego, postanowił uciec do armii generała Sikorskiego do Francji.
I nie udało się.
No i nie udało się, ponieważ został aresztowany podczas próby przekroczenia granicy polsko-rumuńskiej, to znaczy już wtedy sowiecko-rumuńskiej. I wpadł w ręce NKWD i tak się zakończyła ta jego przygoda, a rozpoczęła się zupełnie nowa.
Pańskiego ojca przetrzymywano w więzieniach w Kołomyi i Stanisławowie, a potem Humaniu, gdzie zapadł wyrok 3 lat pozbawienia wolności. Trafił do kolonii dla niepełnoletnich imienia Maksyma Gorkiego pod Charkowem, do kuriażu, stamtąd do Tomska. Musiał szybko dorosnąć.
No tak, nawet jest taki fragment w książce, w której po prostu na przestrzeni 2 stron widać, jak on w ciągu 1 dnia staje się człowiekiem o wiele bardziej dojrzałym niż w momencie, kiedy decydował się na tą wyprawę. No bo on jeszcze wtedy, kiedy pogranicznicy usiłowali go zatrzymać, próbował się ostrzeliwać z korkowca. No, 15-letni chłopak, który się wyprawia do Francji uzbrojony w korkowiec, no to jest jednak dziecinada, prawda? I nagle po aresztowaniu widzimy, w jaki sposób on zaczyna myśleć poważnie o życiu i próbuje stworzyć jakąś legendę, tak żeby ochronić swoją rodzinę, która została w Osowcu Twierdzy. No i podczas przesłuchania podaje swoje własne nazwisko i imię, natomiast twierdzi, że urodził się w Łodzi i że mieszkał w Warszawie. No tak, żeby odsunąć ewentualne represje wobec mamy, taty i rodzeństwa. Co się zresztą później na nim bardzo zemściło.
Po wybuchu wojny niemiecko-rosyjskiej nieletnich, w tym pana ojca, przetransportowano do Nowosybirska. I właściwie tutaj się rozpoczyna ten szlak łagierniczy. Krasnojarsk, Kańsk, Świerdłowsk i ostatecznie Workuta, aż do 1947 roku. książce każde z tych miejsc jest obszernie opisane, życie i warunki tam panujące. Generalnie opisana jest groza gułagu.
No tak, z dzisiejszej perspektywy nawet trudno sobie to wyobrazić, a nawet trudno przyjąć za prawdę to, co on tam opisuje, bo tak naprawdę po ludzku trudno zrozumieć, że ludzie ludziom mogli taki los zgotować i że można to było przetrzymać. No od takich najprostszych rzeczy, że po prostu nie było żadnych środków higieny, ci ludzie się nie myli latami, albo jeśli się myli, to nie mieli mydła pod jakimś cieknącą, brudną, zimną wodą. No i te stosunki niesamowite w tych obozach koncentracyjnych, bo tak trzeba powiedzieć, to były obozy koncentracyjne sowieckie, w których nie tylko oprawcami była załoga NKWD i strażnicy, którzy pilnowali, i ci oprawcy w mundurach, ale nie wiem, czy nie straszniejszą plagą byli kryminaliści sowieccy, którzy po prostu utrzymywali tam swój własny świat, swoje własne prawa i traktowali tych politycznych więźniów w sposób okrutny. I te wszystkie rzeczy, które tam się wyprawiały, ojciec opisuje z niemal fotograficzną precyzją. Także jak czytamy, to widzimy te obrazy po prostu, tego zniewolenia, z upodlenia, te wszystkie próby odebrania ludzkiej godności ludziom, no i oczywiście wykorzystywania bezpłatnej siły roboczej do niewolniczych prac najcięższych, jakie można sobie wyobrazić.
Ale tam nie tylko byli kryminaliści, te obozy, te gułagi były wielonarodowościowe, prawda? I Ukraińcy, i Kazachowie.
Stąd tytuł książki Golgota Narodów, bo w zasadzie w książce oprócz losów mojego ojca, które są tam opisane, no jest strasznie dużo relacji jego współwięźniów. Tatarów, Uzbeków, Ukraińców, Żydów, Rosjan, którzy cierpieli tak samo jak on. Nieraz z zupełnie błahych powodów, jak na przykład taki, że ktoś przechodził koło domu, w którym urodził się Stalin i odwrócił głowę w drugą stronę, zamiast patrzeć z uwielbieniem na te okna, w których Stalin się wychowywał, i za to został skazany na 10 lat łagru, rzekomo za to, że nie okazał należytego szacunku. No to są po prostu rzeczy, które dzisiaj, zwłaszcza młodzi ludzie, będą mieli problem z uwierzeniem, że to prawda.
Jak wiemy, w tamtym czasie w Związku Sowieckim tworzyła się armia generała Władysława Andersa. Czy pański ojciec próbował się do niej dostać?
Oczywiście, tak jak wszyscy Polacy. W momencie, kiedy wybuchła wojna niemiecko-sowiecka, to wszyscy tam byli w stanie euforii. To oczekiwali, że zaraz Niemcy tam podejdą i uwolnią tych więźniów z tych karnych kolonii. Ojciec był wtedy w kuriarzu pod Charkowem. Ale oczywiście szybko się okazało, że rząd polski w Londynie podpisał umowę z Sowietami i na jej podstawie zwalniano Polaków właśnie do armii Andersa. I ojciec przeżył straszliwe rozczarowanie i właściwie do końca życia nie wiedział, dlaczego go wtedy nie zwolniono. Ponieważ zwolniono wszystkich Polaków, tylko dwóch zostało w tej kolonii niezwolnionych. Jeden właśnie ojciec, który rzekomo z Łodzi, i jego kolega Józek Skorupa z Bydgoszczy. Oni dwaj nie zostali zwolnieni. I ojciec do końca życia nie wiedział dlaczego.
I nie dowiedział się.
Nie dowiedział się. Dowiedziałem się dopiero ja. To ciekawa w ogóle historia. A dowiedziałem się z tego, czytając książkę Jana Karskiego, w której on wykorzystał to, co stało się przekleństwem mojego ojca. Mianowicie na mocy paktu Ribbentrop-Mołotow Sowieci uznawali wszystkich, którzy urodzili się na terenach wcielonych do Rzeszy, za narodowości niemieckiej. I ponieważ ojciec właśnie podczas aresztowania powiedział, że urodził się w Łodzi, no to Sowieci zmienili mu w aktach obywatelstwo z polskiego na niemieckie, więc był obywatelem Niemiec.
Momentem przełomowym, szalenie ryzykownym, była ucieczka z Workuty. Zresztą udana. Jerzy Gajdziński dokonał praktycznie rzeczy niemożliwej, niewykonalnej.
Dlaczego rzecz jest praktycznie niemożliwa do dokonania? No, Workuta leży za kołem polarnym. Na lodowej pustyni. Tam nie ma nic. Po prostu w promieniu kilkuset kilometrów jest tylko biała, lodowa pustynia i jeśli są tam jakiekolwiek rośliny, no to przez pół roku są całkowicie pod śniegiem. Więc uciec stamtąd jest praktycznie niemożliwością, zwłaszcza, że Sowieci patrolowali te tereny przez lotnictwo z kukuruzników. Jeśli ktokolwiek uciekał, to natychmiast jego zwłoki były przywożone i rzucane w upodleniu pod bramą. Więc ojciec, tak, znalazł sposób, jak się wydostać z Workuty i to mu się udało, a sposób był zadziwiająco prosty, to znaczy prosty, chociaż trudny w wykonaniu. Trzeba było uciec po prostu przy pomocy kolei, którą wtedy właśnie zbudowano do Workuty i po tych torach wywożono węgiel z Workuty do miast sowieckich. Ojciec po prostu uznał, że w ten sposób tylko można się stamtąd wydostać. No i rzeczywiście wiele szczęśliwych zbiegów okoliczności złożyło się na to, że udało mu się dostać do takiego pociągu, ukryć się w nim, znaleźć niespodziewanie sprzymierzeńca, czyli maszynistę, który uczynił z niego pomocnika swojego.
Maszynista alkoholika.
Maszynista alkoholika, który w trakcie tej podróży zmarł i ojciec musiał się salwować ucieczką z pędzącego pociągu, doprowadzając do katastrofy, czyli właściwie rzecz korzystna, ponieważ doprowadził do pewnego rodzaju sabotażu. Ale tak, ale potem musiał niestety od tych torów uciekać jak najdalej i w zasadzie czekałaby go śmierć, gdyby nie pomogli mu Nieńcy. Nieńcy, taki lud zamieszkujący północną Syberię, trochę jak Eskimosi, to właściwie te same ludy, tylko zamieszkujące właśnie Syberię. No i dzięki ich pomocy udało mu się przetrwać jakoś, uratować życie, nie zamarznąć i dotrzeć w jakieś bardziej cywilizowane rejony.
I o zgrozo, a może o szczęściu, dotrzeć do Moskwy i stanąć przed obliczem Ławryntija Berii, który de facto zezwolił mu na powrót do Polski.
Tak, pod jednym warunkiem, zaraz o tym powiem, ale zanim stanął przed obliczem Berii, to zetknął się z czymś, w co też trudno uwierzyć. Mianowicie zgłosił się do ambasady polskiej w Moskwie, gdzie mu powiedziano, że w zasadzie oni nie mogą mu pomóc, musi wracać do Workuty, przyznać się do ucieczki i prosić o zwolnienie. Wiadomo, co by się stało, gdyby wrócił do Workuty, natychmiast zostałby rozstrzelany. I tak by się cała rzecz skończyła, więc po prostu ambasada nie miała pomysłu, jak mu pomóc. W końcu jakoś tam musiał odbyć jeszcze dwie wyprawy do Syktywaru, czyli do stolicy tej autonomicznej republiki, na terenie której leży Workuta. I w końcu jednak urzędnicy pewnie musieli zameldować organom bezpieczeństwa sowieckiego, że mają takiego uciekiniera. I co ciekawe, Beria zażyczył sobie rozmowy z moim ojcem, żeby go doprowadzono mojego ojca. Chciał go wybadać i dowiedzieć się od mojego ojca, w jaki sposób udało mu się uciec. Oczywiście po to, żeby skasować tę możliwość dla innych. No i ojciec opowiedział mu bajeczkę, przedstawiając zupełnie inny sposób ucieczki niż ten, który faktycznie udało mu się zrealizować. I chyba udało mu się okłamać Berię, a Beria dotrzymał słowa, to znaczy w zamian za te zeznanie obiecał go wypuścić do Polski. I rzeczywiście tak się stało.
Beria dotrzymał słowa, brzmi to...
Dziwnie. Myślę, że musiały być jakieś polityczne względy, bo Beria chyba z dobrego serca tego nie zrobił. Pewnie coś za coś. Czegoś pewnie oczekiwał od urzędników ambasady polskiej.
4 lipca 1947 roku Jerzy Gajdziński przekroczył granicę w Brześciu nad Bugiem. Wydawać by się mogło, że Gehenna się skończyła.
Tak, nie skończyła się, ponieważ 3 lata później, w 1950 roku ojciec został aresztowany przez UB. I spędził kolejne 3,5 roku, tym razem w polskim więzieniu, w polskiej kopalni w Rudzie Śląskiej, w obozie pracy przymusowej.
Jaki został, był powód?
Został aresztowany za szerzenie propagandy antyradzieckiej, za podważanie sojuszu polsko-radzieckiego oraz za... Ojciec wykonał taką akcję, która wydawała się szalona. To znaczy on pisał anonimowe listy do różnych instytucji komunistycznych na terenie Białegostoku i w ogóle w całej Polsce, podając się za fikcyjną organizację Związku Młodzieży Socjalistycznej i domagając się reform w Polsce, twierdząc, że to, co się w Polsce dzieje, jest strasznie dalekie od komunizmu. Innymi słowy, chciał wywołać pewien ferment, który pokazując jak gdyby z drugiej strony to, co złego dzieje się w Polsce. A tak naprawdę, jak mi później opowiadał, chodziło mu o to, żeby odciągnąć śledczych UB od tropienia oddziałów, dzisiaj nazywamy ich żołnierzami wyklętymi, czyli od oddziałów partyzanckich, które działały tam na Podlasiu w sposób bardzo aktywny. No i rzeczywiście udało mu się, jak potem w śledztwie okazało, to bardzo duży aparat tajniaków został zaangażowany do śledzenia tej organizacji, która de facto nie istniała.
Ale za to zapłacił 3 lata.
Ale zapłacił za to 3 lata ciężkich robót w kopalni i stracił tam zdrowie.
Proszę Państwa, ta książka jest wyjątkowa. Fotograficzną wręcz pamięć autora wspomagają w tekście fragmenty będące efektem lektur autora i czerpanych z wielu źródeł informacji, co pozwala porównać wspomnienia Jerzego Gajdzińskiego ze sławnym archipelagiem Gułag, Aleksandra Sołżenicyna. To słowa nie moja, publicysty i krytyka literackiego Krzysztofa Masłonia. Polecamy Państwu książkę Golgota Narodów Jerzego Gajdzińskiego, wydaną przez Fundację Jakob Staw, a naszym gościem był pan Marek Gajdziński, syn Jerzego Gajdzińskiego, który spełnił ostatnie życzenie swojego ojca, przygotowując jego wspomnienia do druku. Bardzo dziękujemy za spotkanie i za tę rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Mamy dla Państwa 3 egzemplarze książki Jerzego Gajdzińskiego. Prosimy o kontakt telefoniczny po zakończeniu audycji. Nasz numer pozostaje bez zmian: 601 979 828. Przypominamy, że jesteśmy w Wilnie, ale cennik za połączenia jest taki sam jak na Pomorzu.
Powtórzę numer telefonu: 601 979 828. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas i zapraszamy do kresowego saloniku za tydzień, 13 maja, początek audycji kilka minut po godzinie 16. Dziś muzycznie towarzyszył nam Bernard Ładysz. Na zakończenie dzisiejszego spotkania posłuchajmy jeszcze 2 utworów w wykonaniu tego niezapomnianego artysty nazywanego Królem Basów.
A dzisiejszą audycję zrealizowała Aleksandra Woźniak.
Idę sam bez celu pustą drogą, pasma mgły się snują raz po raz. Głucha noc, nie spotkam tu nikogo. W górze roje migotliwych gwiazd. W górze roje migotliwych gwiazd. Jakże cudnie, uroczyście w niebie. Cała ziemia pogrążona w śnie. Zapatrzony w przestrzeń pytam siebie, czemu dziś tak ciężko mi i źle? Czemu dziś tak ciężko mi i źle? Thank you.
koniec dnia. Czerwonym pachnie winem, szkarlat nieba przelewa się w czerń. Czy owioniesz mnie znów białym dymem? Niewidoczna, wtopiona we mgle. Tylko raz czujemy wielkość nieba, wtedy trzeba zastygnąć i trwać. Jestem sam, ciebie już przy mnie nie ma. Gdy wszystko chcę ci dać, koniec dnia czerwonym pachnie winę, zachód słońca atramen i krew. Ty minęłaś, ja też kiedyś minę, lecz na zawsze pozostał ten śpiew. Tylko raz czujemy wielkość nieba, wtedy trzeba zastygnąć i trwać. Jestem sam, ciebie już przy mnie nie ma. Gdy wszystko chcę ci dać.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.